Ta historia zaczęła się od listu.
Witam. Nazywam się Katarzyna Tymińska. Jestem absolwentką Zespołu Szkół Drzewnych w Łomży. To była wspaniała szkoła z tradycjami. Mieściła się przy Alei Legionów 9. Obecnie jest to siedziba Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Szkoła przez wiele lat kształciła nie tylko stolarzy, ale również mierniczych, techników przemysłu drzewnego czy nauczycieli zawodu. Niestety, ktoś kiedyś wpadł na pomysł zlikwidowania naszej szkoły. Może zainteresuje kogoś z Państwa ten temat. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam serdecznie, Katarzyna Tymińska.
Jedno i to samo drzewo. Reportaż Doroty Sokołowskiej i Adama Dąbrowskiego.
Śni mi się budynek. Śni mi się, że wchodzę do szkoły i widzę ten korytarz, wydeptane schody. Po lewej stronie znajdowała się dyżurka pani woźnej i miała takie śmieszne okienko. Wyglądało to okienko trochę, nie wiem, jak w takiej średniowiecznej chacie, z grubego muru, malutkie okienko, z długim parapetem. Listy, które do nas przychodziły, pani woźna rozkładała na tym długim blacie, na długiej przerwie biegaliśmy na dół do tej dyżurki, żeby zobaczyć, czy przyszedł do nas list. Pierwsze piętro, na którym był pokój nauczycielski, był gabinet pana dyrektora, sala języka polskiego od słynnej pani dr Henryki Sędziak. Na drugim piętrze były też pracownie. Było jeszcze skrzydło takie dobudowane, w którym był radiowęzeł i była sala rysunku technicznego, ponieważ rysunek techniczny mieliśmy przez 4 godziny ciurkiem, to tak naprawdę połowa dnia. Tam fajnie było, bo tam nie było słychać dzwonków, więc te lekcje konstrukcji, one się odbywały takim troszeczkę innym rytmem. Przerwy też pan Tomkiel nam regulował indywidualnie.
W pamięci wielu, nie tylko Mrzyniaków, ale w całej Polsce, jeżeli ktoś się zetknął ze szkolnictwem drzewnym, to tam jeszcze resztki absolwentów pewnie pracuje. Jedyna szkoła w Polsce, która kształciła nauczycieli zawodu.
Spróbujmy wejść do tego budynku. Pamięta pan ten pierwszy dzień?
Przyjechałem na egzaminy wstępne. To było najsilniejsze wrażenie, bo po raz pierwszy widziałem Łomżę. Przyjechałem całą Polskę od Przemyśla do Łomży pociągiem. Jechałem z Warszawy do Łomży. Chyba z 6 godzin się jechało. Wysiadłem, tory się kończą. Maleńki peronik i budynek stacyjny, taki właściwie po niemiecki barak jeszcze. Tutaj przyszedłem zobaczyć, gdzie mam się zgłosić na egzamin, bo przyjechałem dzień wcześniej. I stąd ten pierwszy obraz szkoły. Park, budynek naprawdę robił wrażenie. Co utkwiło jeszcze takiego z Łomży, tego pierwszego wjazdu? To pierwsze 3 bloki naprzeciw stacji kolejowej, a reszta to jeszcze drewniane małe domki. A ten budynek wyróżniał się, nadawał rytu miastu.
To chyba nie wyjdziemy, bo takie trzeba. Urzędy są zamykane już chyba.
Aż dziw bierze, że tutaj w tej szkole mogło się pomieścić około 500 uczniów. Dzień dobry, dzień dobry. Rozkład się nie zmienił. Podzielono sale lekcyjne na mniejsze pod urzędników komisji egzaminacyjnej.
Pamięta pan jeszcze, co było gdzie?
Tam przy bibliotece było archiwum i obok biblioteki sala dla instrumentów orkiestry dęty.
Teraz te przestrzenie wydają się takie większe. O ile pamiętam, to jeszcze 20-30 lat temu wydawało się takie wszystko małe i ciasne.
Takie złudzenie, bo nie ma ludzi. Ale jak ja sobie wyobrażam, tutaj stoimy jak gdyby na tej większej części tego holu górnego, gdzie odbywały się cotygodniowe apele szkolne.
Na korytarzu?
Na korytarzu, tutaj. Że ludzie nie mdleli, ale to było w większości chłopców. Myśmy musieli na przerwie spacerować dwójkami, a nauczyciel spacerował, także chciały zejść, no to się wchodziło w nurt i wtedy w jakąś bocznicę można było się oddzielić, a więc to narzucało pewien rytm, a jednocześnie dawało charakter szkole.
No i chyba ta ciemna boazeria, jak pamiętam, wyłożone ściany drewnem.
Gdy Łomża została miastem wojewódzkim, weszła w modę boazeria z zachodu. Przyznam się, że sam przy tej okazji, już jako nauczyciel zawodu, parę groszy rodzinie dorobiłem, wykonując boazerię w domach prywatnych. To było wejście do sali języka polskiego i historii.
A czyli to pana ulubiona sala?
Tak, tutaj lekcyjna. Z przyjemnością wchodziłem. No, gdy spojrzymy obok, to tam była sala matematyki. Na baczności trzeba było wysłuchiwać tego dzwonka, kiedy skończy się lekcja matematyki. Królował tam pan Jan Kalinowski.
Historia Szkoły Drzewnej rozpoczęła się praktycznie jako szkoła w 1919 roku. Był taki pomysł ówczesnych władz, że trzeba było te ziemie, które były, zagospodarować. No ale nie było ludzi, więc postanowiono w Polsce utworzyć kilka szkół takich mierniczych, które by kształciły na poziomie średnim, nazwijmy to geodetów mierniczych, którzy by chodzili, te majątki dzielili. Jedną z takich szkół utworzono właśnie w Łomży. Były tam osoby w ministerstwie, które miały jakby kontakty z Łomżą, no i szkoła też dzięki temu powstała. Oczywiście problem był pierwszy i podstawowy, to jest lokal. I wtedy wynajęto przy ulicy Polowej ten budynek na drugim piętrze i tam szkoła rozpoczęła działalność. Długo nie była. W 1923 roku był pierwszy rzut absolwentów, ale już w 1924 roku szkoła zaczęła funkcjonować w nowej siedzibie.
Oto jest tak, jakbym to tak chciała pani pokazać od Alei Legionów, to jest od strony parku ten budyneczek. I proszę zobaczyć, tutaj już pod potrzeby szkoły dobudowano te dwie kondygnacje i tu już się znalazły pomieszczenia takie stricte dydaktyczne z aulą, bo to, co było pewnie wtedy rzadkie, to ta aula na drugim piętrze. W każdym razie budynek przepiękny i ja myślę, że to tak jak pan dyrektor powiedział, to dzięki temu, że tutaj właśnie z Łomżą byli związani pan Meyer i pan Tyszka, to choć pierwotnie planowano utworzenie 7 takich szkół w Polsce, powstały tylko 4, między innymi z Łomży. Miejscowości, w których powstawały, są przezacne, bo powstały szkoły w Poznaniu, Krakowie, Lwowie i Łomży. Podziwiam pierwotną dyrekcję, bo mówię tutaj właśnie o panach, którzy byli pracownikami Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie i tutaj też zostali potem mianowani dyrektorem pan Meyer, inżynier, i jego zastępca pan Tyszka.
Bardzo różne materiały. My staraliśmy się zagospodarować te, które wiążą się przede wszystkim z historią tejże szkoły. Oczywiście są pewne materiały, które do muzeum nie trafiają. One trafiają się do archiwum, do zbiorów, kuratorium. Więc my bierzemy te rzeczy, które jakby pozostały po tym, co szkoła musiała oddać. I to daje nam możliwość dla kogoś, kto będzie kiedyś, może w przyszłości, opracowywał kompletną historię tejże szkoły, która... No, trudno tak powiedzieć, ale rzeczywiście już jest zamkniętą historią, prawda? Pamięć ludzka jest często tak wybiórcza, że pamięta pewne rzeczy, o których w dokumentach nie jest zapisane. Są rzeczy bardzo ciekawe, które się w tejże szkole działy. Tam były różne historie, tam były strajki szkolne. Bardzo ciekawe są informacje dotyczące osób pracujących. Każdy z nich ma jakąś swoją historię. Nie mówię już o historii poszczególnych absolwentów.
Otworzyłem tę kronikę i na pierwszej stronie dnia 2 września roku szkolnego 1991-92 przeczytałem takie słowa. Powitani zostali również nowi nauczyciele, którzy w tym roku podjęli pracę w naszej szkole. Elżbieta Gromadzka i na drugim miejscu Adam Dąbrowski.
Czyli ty.
Nawet nie wiedziałem, że taka kronika jest, w której jeszcze się ostałem, pracując przez kilka lat w tej szkole, ale znalazłem także zdjęcie kolorowe. O tu, to jestem ja. To w auli.
Ten chłopak młody?
Tak.
Ile miałeś lat wtedy?
Nie miałem 30. Święto Edukacji Narodowej roku 92, bo rok szkolny 92-93, to był październik 92 roku.
A dlaczego ty poszedłeś tam uczyć młodzież?
Tam było wolne miejsce. Podczas pracy w szkole zacząłem romans z radiem, no i później okazało się, że ten romans przerodził się w małżeństwo, a szkołę zdradziłem. To jest wyższość tej fotografii, która była kiedyś na papierze utrwalana i którą można wkleić, oglądać, można poszeleścić, można poczytać.
Opisać też, popatrz, jak to jest zrobione. Możemy zobaczyć, co tu jest na tych fotografiach?
No tutaj akurat to zdjęcie jest opisane, że jest to grupa uczniów prawdopodobnie przed pomnikiem Jana Kilińskiego, czyli wycieczka do Warszawy. No i to jest zdjęcie opisane na potrzeby muzeum, chyba panie dyrektorze, bo
Oprócz tego, że jest cała grupa, to jest napisane na pierwszym planie i po kolei magister Czesław Nicewicz, od lewej Janina Florczyk, Mirosław Karwowski, Lucyna Przeborowska, czyli można z palcem po tym zdjęciu jechać i każdego człowieka zidentyfikować.
Tak, jakby ktoś pomyślał o tym, że kiedyś do muzeum trafią, prawda? Czy też trafią do archiwum, nie wiem, szkolnego, czy do archiwum państwowego, bo to ma dodatkową wartość. Oprócz wartości tego, że mam na obrazku, mam informację, co na tym zdjęciu jest, kto na tym zdjęciu jest, kiedy zdjęcie zostało zrobione. Czyli dla przyszłych osób, które będą się zajmowały historią szkoły, jest to doskonały materiał.
I nawet wiemy, że to wszystko działo się 5 marca 1975 roku, kiedy klasa pierwsza PST zorganizowała jednodniową wycieczkę do Warszawy.
Mamy zdjęć wiele, ale niewiele już z osób potrafi je rozpoznać i nazwać, dlatego że nie pisywano na odwrocie choćby dat. Więc nawet jak mamy adnotację, od kogo dar i kiedy dar otrzymała szkoła, to na przykład to, które trzymam w ręce, darowane szkole w 2004 roku, a tutaj próbowaliśmy z panem dyrektorem ustalić, prawdopodobnie przedstawia wnętrza sprzed 23 roku. Po kształcie okien, że to prawdopodobnie jeszcze w pierwszej siedzibie szkoły robione. Rzecz dotyczy kierunku naszej szkoły, bo rozszyfrowaliśmy tu, że chodzi o technikum przemysłowo-leśne. Jak przyszłam pracować do tej szkoły, to myślałam, któż to tak wymyślił tę szkołę, rozrzucając tak po miejscowości. Ale myślę, że to były osoby, które wybiegały daleko w przyszłość, myśląc o rozwoju szkoły i to ulokowały możliwie najlepiej. Budynek pierwszy, dydaktyczny, na to pan dyrektor wpływu nie miał, żeby umiejscawiać w mieście, ale dostał cudną lokalizację i piękny budynek i pieniądze na rozbudowę, więc to była rzecz cudowna. Natomiast warsztaty, no gdzieżby, jak nie przy torach kolejowych, więc to też była najlepsza z możliwych. Nie wiem, czy jest prawdą, ale słyszałam coś takiego, że ten duży teren, bo tam jest ponad 1,5 hektara terenu, miał być terenem zabudowanym kolejnymi budynkami szkoły. Nie wiem, z jakiego powodu się ta rozbudowa nie dokonała, być może chodziło o pieniądze. W każdym razie, no nie tam powstawała bursa, ale szkoła dokupiła teren przy ulicy Stacha Konwy w jakichś obiektach wojskowych i najpierw użytkowała tam istniejące budynki. Znowuż pan dyrektor zebrał środki i kredyt i rozpoczął budowę bursy. Więc bursa do dziś istniejąca i nosząca numer bursy numer 2 była oddawana jesienią 1955 roku. Budynek dwupiętrowy z kanalizacją i centralnym ogrzewaniem. W 1955 roku, pod potrzeby młodzieży. To mówi o tym, jaką potęgą była szkoła drzewna. Proszę zobaczyć, przez 20 lat szkoła wypuszczała gotową kadrę nauczycielską do nauczania w zawodzie. Ja temu przypisuję fakt, że tak mocno rozsiały się szkoły drzewne i tak wiele ich powstało do tego stopnia, że właściwie teraz gdziekolwiek zapytalibyśmy w szkołach drzewnych w kraju, a jest ich naprawdę bardzo, bardzo wiele, to prawie w każdej są osoby, które pochodzą, które kształciły się tu właśnie w Łomży.
Tutaj nauczyciele odgrywali ogromną rolę. Pan dyrektor Henryk Zieliński, który zawsze stał przy wejściu, bo zawsze rozpoczynaliśmy lekcję o 8 rano, to pamiętam jak dziś, i musieliśmy się przywitać. Sprawdzał, czy mamy tarczę, sprawdzał, czy mamy kapcie. Dorośli ludzie po 22 lata musieli mieć przyszyte tarcze, nie przypięte agrafkami. I śmiesznie to czasami wyglądało, jak tatusiowie, mamusie chodzili w tych tarczach, no ale trzeba było, tak? Nie było żadnej dyskusji. Ale też właśnie była ta dbałość o nas. Jest takie powszechne myślenie o tym, że jeżeli ktoś idzie do zawodówki, to już jest takim słabym uczniem, nieambitnym, nierokującym. Szkoła pedagogiczna, studium techniczne, czy technikum przemysłu, czy TPD, te szkoły drzewne, i to były głównie szkoły, które były na podbudowie szkoły zawodowej. Była taka zasada, że pierwszej klasy się nie powtarza. Często się zdarzało tak, że pierwszą klasę rozpoczynało 30 paru uczniów, a do czwartej klasy chodziło 20 paru uczniów. I myśmy walczyli o te oceny. Ja sama pamiętam, jak byłam słaba z matematyki, nałapałam trochę tych dwójek wtedy i walczyłam jak lwica o każdą ocenę, bo miałam tą świadomość, że jeśli mi się nie uda, to będę musiała zrezygnować ze szkoły, a nie chciałam tego bardzo, chciałam się utrzymać. Każdy dbał jeden o drugiego. Mieliśmy przecież w czwartej, w trzeciej klasie były też koleżanki, które już urodziły dzieci. Przecież myśmy rozpoczynali naukę w pierwszej klasie już jako osiemnastolatkowie, więc w klasie czwartej mieliśmy po lat 22. U nas w klasie czwartej było już troje dzieci i trzy małżeństwa. Dziewczyny, które były w ciąży, dziewczyny, które rodziły, myśmy się wymieniali, robiliśmy dyżury, robiliśmy notatki, żeby im pomóc, żeby one skończyły szkołę, żeby one zdały maturę. To nas łączyło chyba wszystko, że każdy o siebie dbał.
Zdjęcia, kroniki, dzienniki. Czy to jest wszystko, co pozostaje po szkole?
Nie, jeszcze to, co było, może nie ewenementem w skali tej szkoły, bo klasy, opuszczając szkołę, robią taką dokumentację upamiętniającą bytność w tejże szkole, ale bardzo często to są takie formy po prostu na jakimś kartonie, płaskiej powierzchni przyklejone zdjęcia wszystkich uczniów. Natomiast tu, w tej szkole, z racji tego, że młodzież pracowała w drewnie, te zbiory zdjęć, tak zwane tablo, one mają przeróżne i przecudne formy, przestrzenne.
A gdzie my teraz idziemy?
Idziemy do Zespołu Szkół Mechanicznych, w którym funkcjonują nasze kierunki technik technologii drewna, technik ochrony środowiska i technik geodeta. Tam zostało wydzielone takie miejsce na tabla i te tabla, które były nieuszkodzone, zostały powieszone. Natomiast tabla, które wymagają naprawy, są złożone w oddzielnym pomieszczeniu.
Ale zobacz, takie koło zatoczyła jakby szkoła, bo ta, w której w tej chwili jesteśmy, Mechaniak, jest imienia marszałka Piłsudskiego, tak jak przed wojną ta szkoła pierwsza.
Tak. No w ogóle koło zatoczyliśmy wielkie, bo szkoła powstała w 1919 roku jako Państwowa Szkoła Miernicza. Zapotrzebowanie było wielkie na geodetów wtedy. I potem po latach, w 2006 roku, to jeszcze jak ja pracowałam, tworzyłam technikum, kierunek technik geodeta. Czyli jakby zatoczyliśmy koło, wróciliśmy do korzeni mierniczy w tamtych latach i teraz geodezja.
Poznaję wizualnie.
Ta wychowawca była... klasy Adam Dąbrowski.
A to już tak, to po zawodówce, jak zaczęli naukę w tym technikum trzyletnim, tak. To jestem ja.
97 rok ukończenia.
No ciekawa jestem, czy poznajesz swoich uczniów?
Pamiętam. Jacek biega teraz, czasem go spotykam na ulicy, jogging uprawia. Bardziej poznaję tych, których uczyłem przez 5 lat, czyli przez całą zawodówkę i w technikum. Zbyszek Majewski z córeczką, ostatnio spotkałem go na Sadowej. Beatę pamiętam, jak pracowała w sklepie przy Długiej ostatnio. Grzegorza spotykam czasami jeszcze. Radek Borawski jest w tej chwili sekretarzem gminy w gminie Mały Płock. Jest urzędnikiem bankowym i spotkałem go właśnie po drugiej stronie okienka. Paweł Kalicki miał taką firmę remontowo-budowlaną, teraz jest w Islandii od roku. Tomek Danielski jest w Islandii od kilku lat, z jego ojcem mam kontakt. Grzegorz był spoza Łomży, Marcin jest spoza Łomży, ale Marcin był pracownikiem cargo na lotnisku na Okęciu. Zbyszka Brulińskiego spotykam jeszcze w Łomży. Adam Bienias też jest w Łomży, czasem się spotykamy. Wydaje mi się, że kilku osób brakuje, ale być może to były te osoby, które do innej klasy technikum przeszły albo skończyły naukę po zawodówce.
Tutaj właściwie męska klasa. Tak, bo na początku to była szkoła typowo męska. Dziewczyny zaczęły docierać do nas około roku 1970-68.
Co to jest?
To tablo, to są absolwenci PST, ostatnia edycja. Oni rozpoczęli w 91, a zakończyło się nauka w 1995. Już potem nie było naboru do PST w naszej szkole.
Czyli to właściwie rocznik kończący.
Rocznik kończący, tak. Na górze są zdjęcia nauczycieli klas, a na dole są stare fotografie.
Bardzo liczny rocznik.
Bo w PST zawsze było bardzo dużo osób. To były klasy wypełnione na maksimum. Tam nie było tak, że były jakieś wolne miejsca.
I bardzo symboliczna tabla, czyli klepsydra.
To są te tabla, które się zachowały w najlepszej formie, nieuszkodzone i takie najbardziej oryginalne. Natomiast dużo jest przechowywanych w magazynie.
Są przeróżne, oprócz takich, wydawałoby się, bardzo tradycyjnych, ale związanych też z kierunkiem kształcenia. Jest tablo zrobione na tle
jakiegoś potoku górskiego, ale przede wszystkim drzewa, mnóstwo drzew jest w tle. Obok jest drzewo jakby genealogiczne, pniem są nauczyciele i podstawą, a gałązkami, listkami są właśnie uczniowie. Obok mamy takie tablo w kształcie budynku szkoły, tego domu ludowego. Dyrektor chyba na kominie został umieszczony lub w tych okolicach, ale też nauczyciele są na obu skrajach tego i uczniowie wypełniają przestrzeń tej szkoły. Obok jest kunszt właśnie stolarski w pełni, PST wycięte ze sklejki. Tam jest tablo zrobione przy pomocy wypalarki i też drzewa.
Tu też jest w kształcie drzewa. Czy to wszystko krąży wokół głównego materiału, budulca, na którym się szkoła drzewna opierała?
A ja jestem dumny, że moi absolwenci wybrali formę steru. Tak jakby ta szkoła nadała mi jakiś kierunek tak, na dalsze życie.
Fajnie się czuliśmy właśnie w tych klasach. Właśnie najbardziej tych nauczycieli się pamięta. To byli naprawdę ludzie, którzy byli oddani swoim przedmiotom, swoim pasjom. Ja się czasami tak zastanawiam, bo też jestem nauczycielem, w czym tkwi fenomen, że tamci nauczyciele potrafili być tacy oddani swoim uczniom i swojemu przedmiotowi, a dzisiaj czasami tego brakuje. I myślę, że wynika to z tego, że kiedyś nauczyciel, jak był historyk, to był historyk. Jak ktoś był polonistą, to był polonistą. Jak uczył przedmiotów zawodowych, to przedmiotów zawodowych i się nie rozdrabniał. A dzisiaj jak brakuje ludziom godzin i nauczyciele robią różne podyplomówki i na przykład nauczyciel jest fizykiem, a musi uczyć WF-u, no to niestety nie może być dobrym nauczycielem i z WF-u, i z fizyki. A kiedyś nauczyciel, jak był geografem, to był geografem, to była jego pasja, to tworzył koła turystyczne, włóczył się po Polsce. Ja sama miałam książeczkę TPD i zbierałam znaczki, zbierałam pieczątki na tych różnych rajdach pieszych. Nawet to koło przyjaźni polsko-radzieckiej, też mieliśmy jakieś legitymacje, jakieś znaczki, ale to byli ludzie, którzy wymyślali najróżniejsze aktywności, żeby tą młodzież zarazić konkretnie. Mi się wydaje, że nauczyciele też chyba tak troszkę między sobą prowadzili taką cichą rywalizację, kto wymyśli fajniejsze zajęcia i kto ściągnie do siebie więcej uczniów. Moja wychowawczyni była rusycystką i prowadziła koło. W pierwszej klasie mam nawet takie fajne zdjęcie, gdzie cała nasza klasa, mam wychowawczyni, zorganizowała jesienią wieczór poezji Puszkina. I zrobiła taką fajną atmosferę w sali, świeczki, herbatka, kawka, serwetki. Recytowaliśmy, czytaliśmy wiersze Puszkina i po polsku, i po rosyjsku. Naprawdę było fajnie.
To jest mój kochany rocznik 1981. To jest rocznik, w którym było bardzo dużo instruktorów harcerstwa. I my przemierzaliśmy szlaki rajdu kurpiowskiego, rajdu holenderskiego. Bardzo wiele biwaków, wyjazdów, obozów. Prawie cała klasa to byli instruktorzy ZHP. Ja tu jestem w Łezce. Łezka, która oznacza, że będziemy wzajemnie po sobie płakać, tęsknić do siebie. Nie jestem tam razem z nauczycielami, tylko tutaj.
Ulubiona pani ze szkoły?
Myślę, że łączyła nas szczególna więź, tak.
Ona była taką naszą mamuśką. To nie był tylko nauczyciel, bo ona była opiekunem naszego kabaretu szkolnego. Poświęcała mnóstwo czasu, ale przede wszystkim to była nasza powiernica taka. To myśmy się jej zwierzali z różnych naszych problemów, trosk, zmartwień. Ona zapraszała na naleśniki, na kotlety mielone. Bywaliśmy w jej domu. Ja pilnowałam jej dzieci, jak była taka potrzeba. Także to była taka transakcja wiązana. Ona była dla nas właśnie taką mamuśką zawsze na każde zawołanie. Nie zostawiła nikogo bez potrzeby. Zawsze nam pomagała. Ale myślę, że też my byliśmy jej troszkę potrzebni czasami.
Ci nauczyciele nie dawali nam spokoju, a więc trzeba było być ogolonym, wyczyszczonym. Pamiętam lekcję z matematyki z dyrektorem Dziadkiewiczem. Nie chciało mi się ogolić rano, zaraz miałem dość mocny. On mnie zauważył, wezwał do tablicy, tam coś rozwiązywałem,
I na koniec chce siadać, a mówi, zaczekaj, co było na kolację w internecie? No ja struchlałem, bo czasami tam nieraz człowiek coś tam przy okienku w internecie ponarzekał na to wyżywienie. A mówi, chyba ryba była. Ości jeszcze ci stoją. Masz do końca lekcji z 15 minut, chcę cię widzieć ogolonek. Więc trzeba było biegiem do internatu oskrobać się, przyjść trochę podrapany, ale... I później już wiedziałem, że rano trzeba się ogolić. To właściwie cała moja przyszłość tu się zarysowała, bo przyjechałem w wieku 17 lat. W wieku 21 kończyłem zaproponowaną mi pracę. Na ostatnim egzaminie właśnie z przedmiotów zawodowych pan dyrektor Dziadkiewicz zadał mi pytanie, a jak u ciebie z wojskiem? Przyjdź tam za chwilę do mnie do gabinetu. Ja przyszedłem, no właśnie mówi, że ma propozycję, żebym tu został do pracy. Z mojej klasy, z tego rocznika zostało nas trzech. Jerzy Bukowski, Tadek Niedzielski, no i Jurek Bukowski to był od Radziłowa, miejscowy. Tadek Niedzielski był z Wrocławskiego, ja z Rzeszowskiego. I tak każdego roku zawsze gdzieś tam Łomża zasysała z Przemyślaków. Dwie, trzy osoby. Można ich spotkać jeszcze na ulicy.
Trochę właśnie o sentymentach. W szkole pracowałam 20 lat. Na stanowisku kierowniczym zdecydowanie mniej, ale wtedy, kiedy byłam szczególnie w okresie wakacji, kiedy bywałam w szkole i pojawiał się jakiś szmer na korytarzu i wyglądałam i bardzo często widziałam coś takiego, tato z synkiem, pan z żoną i dziećmi pod swoim tablo i pokazuje tu moje zdjęcie. Niejednokrotnie widziałam łzy absolwentów w oczach, a szczególnie wzruszająca była taka obecność pana, który wtedy już dochodził 80. Sam przyjechał, nie pamiętam teraz miejscowości, ale chodziło o odległość większą niż 100 kilometrów i przyszedł do mnie, to też były wakacje i zapytał o takie najstarsze zdjęcia. I ja mówię, wie pan co, no gdzieś w kronikach, gdzieś w kartonach, ale takie najstarsze oprawione wiszą w auli. Aula wtedy mieliśmy ją koniecznie mieć zamkniętą, bo to rzekomo groziło zawaleniem, więc ja specjalnie wyciągnęłam klucze, idę z tym panem i proszę sobie wyobrazić, aula miała z 12 metrów długości chyba, a ten pan zaraz po otwarciu drzwi, zaraz na progu mówi mi pokazując palcem, jest, jest, tam jest to moje zdjęcie i mówi, proszę pani, a pani tam wszystkich moich kolegów mogę wymienić. I rzeczywiście przyszliśmy i on ich wszystkich tam ponazywał. Ponieważ to też były te płaskie formy, tylko za szkłem i w ramie, no to już uprosiłam pana dyrektora i te najstarsze zdjęcia właśnie z auli trafiły do muzeum. I dlatego tam możemy znaleźć pierwsze tablo z 1923 roku, na którym to widzimy ten pierwszy budynek szkoły, ten drugi budynek szkoły, ówczesną pierwszą dyrekcję szkoły i tych wtedy tylko 14 absolwentów.
Wszędzie, gdziekolwiek nie pójdziemy, cokolwiek nie zrobimy, do jakiegoś sklepu, instytucji, do zakładu stolarskiego, wszędzie są nasi absolwenci. Z koleżanką się śmiejemy, że oni są wszędzie, uwaga.
A sztandar tutaj, tak? Jeszcze zajrzymy?
Do sztandaru. Schowany taki.
Tamten?
Prawie go nie widać.
Ten zielony?
Ten zielony.
Historia tego sztandaru to dawne czasy?
Ja nie pamiętam tego roku, widzi pani, nie chciałabym źle powiedzieć, w którym to roku był nadany.
A 70?
70, 70 lata był nadany, tak, bo zespół szkół drzewnych w Łomży imieniem Komisji Edukacji Narodowej w Łomży.
Widać ząb czasu już na tym sztandarze.
Tak, no jest on bardzo stary, ale zawsze był naszą dumą i na honorowym miejscu zawsze wisiał. W naszej szkole wisiał sztandar w gabinecie dyrektora. Tak było przyjęte, tak został powieszony i tak było. I pielęgnujemy, na zjazdy zabieraliśmy, nawet jak szkoły nie było. I teraz też będzie razem z nami.
Na biało-czerwonym tle, może w koronie.
Godło, tak.
Korona widać, że zrobiona nieco później.
Tak, tak, no tak.
Bo nie wyhaftowana, tylko doszyta.
A co czujesz, jak fotografujesz sztandar swojej szkoły?
Pamiętam ten sztandar przede wszystkim na tych uroczystościach szkolnych, takich jak inauguracja, rozpoczęcie roku szkolnego, czy też potem Dzień Nauczyciela.
Otwarta książka, liść laurowy i napis.
No i zawsze poczet sztandarowy z tym
sztandarem brał udział w tych uroczystościach.
Zamknij, żeby się nie zniszczył.
Zakręcę na te śrubki.
Zastanawiam się, dlaczego jest otwarta jedna część.
Czyli właściwie ten sztandar przyjmował wszystkich, którzy byli w Drzewnej?
Tak, wszyscy składali ślubowanie właśnie na sztandar.
Tu na każdym kroku przypominano nam, że wy macie być nauczycielami. To nie jest dzisiaj na studiach dwa semestry przedmiotów pedagogicznych i już jestem nauczycielem. To były 4 lata mozolnej pracy. Oczywiście maturę zdawało się też i z przedmiotów pedagogicznych, ogólnokształcących, pedagogicznych i zawodowych. To były 3 matury. Na świadectwie dojrzałości mam 27 przedmiotów. Humanistycznie kształcono naprawdę doskonale. Przypominam sobie pana Dębowskiego, który jednocześnie ambicje budował przyszłych nauczycieli. Kiedyś już jak pracowałem chyba pierwszy, drugi rok, on tam szedł chyba do warsztatów po coś. A ja z warsztatu wracałem do domu, spotkaliśmy się chwilę. Ja mówię, no uczę strugać deski, robić meble, młodzież. A teraz namawiają mnie, żebym uczył metodyki przyszłych nauczycieli w PST. Ale mówię, nie ma podręczników, nie ma książek. A on tak bardzo prosto, swoim charakterystycznym ruchem palcami po ustach. O proszę, trudność? Napisz sobie tą książkę. I to tak myśl rzucona kiełkowała i spełniło się.
O, a tu jest moja koleżanka Małgorzata Popławska, która teraz mieszka poza granicami Polski, ale na pewno wspomina.
W zdjęciach proszę poszukać.
Czy tutaj gdzieś znajdziemy Gosię Popławską?
Na tych tablach chyba nie ma. W TPD Małgosia była.
5-letnim, czyli 5-letnim. Rok po tobie kończyła.
A tu jest TPD. Każdy, kto chciał się uczyć w PST, musiał pójść do zawodówki. I zawodówki uczniowie kończyli w całej Polsce. Zasadnicze szkoły drzewne. I potem ci, którzy chcieli się dostać do PST, przyjeżdżali do Łomży, bo szkoła PST o takich kwalifikacjach była tylko w Łomży. Więc my mamy absolwentów z całej Polski. I żeby się dostać do PST, trzeba było mieć bardzo dobre oceny w zawodówce. Więc był bardzo wysoki poziom w szkołach zasadniczych. Trzeba było zdać egzamin. Najlepsi dostawali się do PST, inni dostawali się do TPD. Więc łącznie nauka trwała w naszej szkole 7 lat. Albo 6 lat.
The next station is West Brompton. This is a district line train to Edgware Road.
Mieszkam teraz w Anglii, w Southampton od wielu lat, połowę swojego życia, ale nadal bardzo mile wspominam szkołę drzewną, ludzi stamtąd, nauczycieli, przyjaciół, znajomych, kolegów. Pani Jola Pietrzykowska, jedna z najwspanialszych, która dostrzegła we mnie coś, czego ja jeszcze sama w sobie nie widziałam w wieku chyba 15, 16 może lat, 17. Pani Pietrzykowska i pan Ciborowski byli najwspanialszymi nauczycielami, ale też przewodnikami życia dla mnie. Także mam mnóstwo wspaniałych doświadczeń. Bardzo serdecznie wspominam.
Małgosia pozostała w mojej pamięci, tym bardziej, że spotykałyśmy się potem po skończeniu szkoły. I bardzo miło i serdecznie myślę o Małgosi. Bardzo ciepła, sympatyczna, pilną uczennicą była, bardzo obowiązkową. Przygotowywałam Małgosię do konkursu z języka rosyjskiego, gdzie zdobywała sukcesy. Bardzo często rozmawiałyśmy na wiele prywatnych tematów, wspierałyśmy się i bardzo miło spędzałyśmy czas. To nie tylko szkoła, to jest jeszcze czas poza szkołą. Z bardzo dużą grupą uczniów, absolwentów spotykałam się po zajęciach lekcyjnych. Zresztą pracując w szkole przez ten czas nigdy nie ograniczałam się do swoich tylko 18 czy 20 godzin, tylko zawsze próbowałam coś robić ponad to. Prowadziłam szczep harcerski, prowadziłam samorząd szkolny, kabaret. Wiele fajnych rzeczy organizowałam i to się wszystko działo po lekcjach, a takie więzi są wtedy bardzo trwałe. To pozostaje w pamięci.
A Katarzyna Tymińska?
A Kasia Tymińska to jest też moja ukochana uczennica. Nie uczyłam Kasi, ale razem działałyśmy w samorządzie szkolnym. Kasia była bardzo utalentowana muzycznie, artystycznie. Odwiedzają mnie dziewczyny, także to są niezapomniane osoby.
Jak trafiłam do szkoły drzewnej, to był taki szok, kiedy na pierwszej przerwie uczniowie chodzili w kieracie. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam. I pamiętam, jak się śmiałam do rozpuku dosłownie, bo pytałam swoją koleżankę właściwie, czemu to ma służyć i co to w ogóle jest, chodzenie w kółko, gdzie w ogóle nie można się było ani schować w toalecie, ani w sali lekcyjnej, tylko maszerować z zeszytem albo z książką w kółeczko, a służyło to temu, żeby się po prostu kości rozruszały po 45 minutach siedzenia w ławkach. I szkoła była bardzo specyficzna. Wiadomo, poziom nauczania był wysoki ze względu na to, że była to jedyna szkoła w Polsce. Poziom musiał być wysoki, więc miała bardzo wielkie obłożenie, bardzo ciężko było się do niej dostać. Ale szkoła była o tyle specyficzna, właśnie tak jak rozmawiam z panią Pietrzykowską czasami, tą szkołę tworzyli właśnie jej uczniowie, bo uczyli się w niej ludzie z całej Polski, którzy mieszkali głównie w internatach. I ta szkoła zastępowała nam takie życie codzienne. Trzeba było sobie jakoś to życie organizować, no bo ile czasu można siedzieć w internacie i chodzić tylko do szkoły. Trzeba było robić coś jeszcze. Odrywani byliśmy od domów, od rodzin, od znajomych, od przyjaciół i trzeba było tworzyć sobie te znajomości, te przyjaźnie od nowa. Trzeba było szukać sobie jakichś sposobów na zabicie wolnego czasu, ale to były, wydaje mi się, bardzo kreatywne pomysły. Pozwalały na to, żebyśmy powyciągali ze swojego wnętrza te swoje wszystkie zainteresowania, talenty i rozwijali je. Przy ogromnym udziale naszych nauczycieli, którzy poświęcali nam czas nie tylko w czasie lekcji, ale właśnie bardzo dużo tego wolnego czasu poświęcali nam po lekcjach. Były na warsztatach na przykład koła Intarsi, zawsze zazdrościłam swoim kolegom tych talentów, bo robili cudeńka po prostu. Zabytkowe jakieś meble odtwarzali, robili niesamowite rzeczy z tej Intarsi, ale też uczniowie, którzy mieli inne zainteresowania. Ja miałam akurat takie zainteresowanie, lubiłam teatr, lubiłam literaturę, lubiłam śpiewać i miałam też okazję do tego, żeby to rozwijać.
Idziemy teraz do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, który się mieści na przedmieściach Łomży właściwie, szukać dokumentów.
Pani nie przewoziła tutaj?
Nie, to koleżanka Irena.
Mniej wszystkie ważne dokumenty związane ze szkołą, zdjęcia, to przeglądałyśmy razem i starałyśmy się tak je zabezpieczyć, żeby one nie zaginęły po prostu. Dużo rzeczy u dyrektorki w domu jest nawet.
Tu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szukamy pani Klimek.
Nie ma, wyszła.
Ale podobno zostawiła komuś rekomendację dla nas, że będziemy...
Do dokumentacji szkoły drzewnej. A dzień dobry, dzień dobry.
Tutaj są skarby.
Pietrzykowska Jolanta. Jest. Swoje znalazłam. Ale jaka gruba. To są akta osobowe pracowników szkoły, które szły za pracownikiem przez cały okres pracy. Czyli od momentu zatrudnienia się do ostatniego dnia pracy. I tak się zaczyna. Dokumenty o wykształceniu, o zdobytych kwalifikacjach, w szkoleniach, zaświadczenia lekarskie i to wszystko, co robiłam, wyróżnienia, dyplomy, podziękowania, wysokość wynagrodzeń. Także każdy po jakimś tam czasie, jeżeli będzie potrzebował informacji, może się zgłosić do Wydziału Oświaty i jeżeli jest uprawniony do otrzymania, to otrzyma.
Ale jeżeli mówimy o nauczycielach, o kadrze w szkole, którą pani zawiadowała, to ich było bardzo wielu.
Oni się zmieniali, przychodzili, odchodzili. Większość naszej kadry drzewnej pracowała bardzo długo, po powyżej 25 do 30 lat. Natomiast potem już, kiedy zmniejszała się ilość uczniów, czy też kierunki były zmieniane, wtedy przychodzili nowi, odchodzili. Także to się tak w ten sposób kręciło cały czas. Ale przewinęło się mnóstwo nauczycieli przez całą pracę moją.
Co się czuje, kiedy się wyjmuje taką teczkę ze swojego życia?
Ja to czuję po prostu wzruszenie, ogromne wzruszenie. Po tym, jak zlikwidowano moją szkołę, ponad 30 lat w niej pracowałam. To jest bardzo dużo. I przeżyłam tam wspaniałe, niezapomniane chwile. Zarówno w pracy, w kontaktach z koleżankami, z kolegami, jak również z uczniami. Uczniów się pamięta. A jeżeli się zapomina, to jest Facebook. W Facebook przypomni bardzo wiele.
Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć szczęśliwie. Co się stało z naszą klasą? Wojtek w Szwecji w pornoklubie. Pisze, dobrze mi tu płacą, za to co i tak wszak lubię, za to co i tak wszak lubię.
To jest właśnie intarsja, o której rozmawialiśmy. Widzisz, pociągnij ręką. Mhm. Jest zupełnie płasko i są różne kolory drewna, jest ramka wycięta. To musiała być bardzo precyzyjna robota, tym bardziej, że to wszystko było robione ręcznie.
Zespół Szkół Drzewnych imienia Komisji Edukacji Narodowej w Łomży, to jest kronika szkoły, z jakimiś dokumentami w środku.
To jest
czyli
w formie skrzynki.
Tutaj właśnie zbieraliśmy wszystko to, co o szkole mówiono, pisano, co było dobrego, co robiliśmy, sukcesy nasze, absolwenci nasi, wspomnienia absolwentów. Mamy tu wiele życiorysów i wspomnień absolwentów z dawnych lat. Proszę zobaczyć życiorys. Urodzony w roku 1934 pan i pisał wspomnienia o szkole. Był taki okres, że my prosiliśmy ich o wspomnienia, oni przesyłali do nas te wspomnienia.
O, a to jest kronika, która będzie teraz już kroniką szkoły. Czeka na wpisy. Nie ma już czego wpisywać. Kronika powstała i karty nieskażone ani jedną literą.
No bo szkoła została zamknięta, tak?
Tak jak ta kronika.
Dlaczego przestała istnieć teraz? No, czynnik demograficzny też robił swoje, ale żyjemy w czasach gonitwy za pieniądzem. I tutaj właściwie rachunek ekonomiczny zadziałał bardzo, bardzo mocno. Szkoła swego czasu miała też dużo większy dziedziniec tutaj swój, ale w czasach PRL-u część tej działki pierwotnie należącej do szkoły zabudowano budynkiem mieszkalnym.
Osiedle, które się tam zbudowało?
Tak, budynek spółdzielni mieszkaniowej tam teraz stoi. Ja widziałam dokumentację do rozbudowy szkoły. Nigdy się nie zrealizowało. Polegało to na dobudowaniu jeszcze jednego skrzydła, tutaj od strony takich pawilonów ABC. Nigdy się to nie dokonało. Przyszły czasy właśnie tej biedy. Władze miasta musiały szukać pieniędzy. No pech chciał, że szkoła w ten sposób pozostała na niedużej działce i odtąd mówiono, że nie ma tutaj miejsca na rozbudowę, nie ma tutaj miejsca na salę gimnastyczną, nigdy tu nie będzie sali gimnastycznej, nigdy tu nie będzie boiska. Rzeczywiście do standardów obecnych szkół trochę ciasno było na tej działce. No a budynek chyba miał jeszcze pecha być budynkiem pięknym, więc było wiele chętnych, żeby taki budynek pozyskać. No i tak to się zadziało i dlatego też jest mi przykro, że to akurat moje ostatnie rządy skutkują tą likwidacją. Natomiast ta likwidacja, słowo bardzo, bardzo nielubiane w szkole, właściwie trwała kilkanaście lat.
Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tej szkoły nie ma.
Nie mam zielonego pojęcia, czyja to była decyzja, z jakiego powodu w ogóle ktoś podjął taką decyzję, czym się kierował. Wszyscy studiowali marketing i zarządzanie. Doczekaliśmy się takich czasów, że nie bardzo jest kim zarządzać. Nie wiem, czy nie było zapotrzebowania na stolarzy? Wątpię, bo każdy potrafi wyprodukować meble z płyty, ale gorzej jest z wyprodukowaniem mebli z drewna litego. Moi koledzy potrafili zrobić cudeńka. Ja pamiętam, jak kiedyś jeden z moich kolegów znalazł jakąś niemiecką książkę, w której było pokazane krok po kroku, jak zrobić lampkę z takich wygiętych elementów drewnianych. On się z tą lampką bawił przez kilka miesięcy, bo to trzeba było najpierw wytoczyć wałek, potem ten wałek ponawiercać, potem go ładnie porozdzielać, takie spirale zrobić z listewek, potem to posklejać, potem znowu wytoczyć, ale efekt końcowy był po prostu piorunujący. Dlaczego ktoś zdecydował o tym, żeby szkołę zlikwidować? Nie wiem.
A czy myśli pani, że jest szansa na to, że kiedyś szkoła drzewna będzie istniała?
Bardzo bym chciała, ale myślę, że to jest tylko marzenie. Jest w sercach, jest wśród absolwentów, ale fizycznie jej nie ma po prostu.
No nie chcę tu na nikogo zrzucać, ale można było właśnie przenieść tam, gdzie były pierwsze zamiary, jeszcze przedwojenne, przy warsztatach. Dzisiaj tam stoi piękny budynek Parku Przemysłowego w Łomży i tam wszyscy widzieli nasz budynek szkoły. te hale produkcyjne poprzegradzać, duże, ładne i starać się o budowę, bo plac był szkolny. Nie poszła szkoła tą stronę, ani miasto nie pomogło. Choć ostatnia lokalizacja zaproponowana szkole i tam się szkoła przyniosła, gimnazjum numer 3 obecne, to mi się bardzo podobało. Zwrócono mi uwagę, że to już nie moja sprawa, bo pochwaliłem. Budynek typowo szkolny, boisko tartanowe obok, nigdy nie mieliśmy. Salka gimnastyczna, jaka tam była, ale była. Szkoła tego nigdy nie miała. Na tym samym przystanku młodzież by wysiadała, na tym samym, przed swoją starą szkołą i idzie po drugiej stronie do nowej. Więc mówię, no nic lepszego wymyślić nie można było. No ale...
Ale obumarła.
Obumarła, bo wiele lat takich przetargów, a rodzice nadstawiają ucha. W ten sposób szkoła umiera. Bo tam, gdzie jest wojna, ofiary muszą być. I tą ofiarą padła szkoła ze stuletnią tradycją.
Własne pędy, własne liście, zapuszczamy każdy sobie. I korzenie oczywiście na wygnaniu, w kraju, w grobie. W dół na boki, w zwyżku słońcu, na stracenie, w prawo, w lewo. Kto pamięta, że to w końcu jedno i to samo drzewo, jedno i to samo drzewo.
Był to reportaż Doroty Sokołowskiej Jedno i to samo drzewo. O historii Zespołu Szkół Drzewnych w Łomży mówili pracownicy i uczniowie, w tym dyrektorzy Irena Zwornicka.
Przyszłam do pracy jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Ochrony Środowiska w 1998 roku i pracowałam do jej zamknięcia, czyli do jej przeniesienia z końcym sierpnia 2017 roku.
Jolanta Pietrzykowska.
Pracowałam w szkole drzewnej od 1 września 1978 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Oraz Józef Przybylski.
Absolwent i długoletni nauczyciel, no, staż nauczycielski 22 lata.
Szkołę wspominali uczniowie Katarzyna Tymińska i Małgorzata Popławska. W audycji wystąpił nasz redakcyjny kolega Adam Dąbrowski.
Praca w Zespole Szkół Drzewnych była moją pierwszą pracą po studiach polonistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Uczyłem przez 5 lat języka polskiego.
Historię przybliżał Jerzy Jastrzębski.
Zajmowałem się tak naprawdę budynkiem Domu Ludowego, z którym szkoła miernicza jest od początku związana.
Wdzięczność za to, że się kiedyś tych ludzi spotkało w swoim życiu, a smutek, że już nie ma miejsca, w którym możemy się spotkać.